Dzień dobry, z tej strony Maria Sławek, a to jest kolejny odcinek podcastu Instytutu Mieczysława Weinberga w Warszawie. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Zdunik, wybitny polski wiolonczelista, ale także improwizator, aranżer, kompozytor i pedagog. Marcin od lat już wykonuje utwory wiolonczelowe Weinberga i tak jak i pozostali nasi goście, ma już z tym kompozytorem zbudowaną pewną głęboką więź. Dowiemy się dzisiaj, nad czym do tej pory pracował Marcin, a także co jest w jego planach, ale również w jaki sposób rozumie muzykę wiolonczelową Weinberga oraz w jaki sposób Weinberg rozumie wiolonczelę. Zapraszam serdecznie do słuchania. Marcin, bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś na rozmowę w naszym podcaście Instytutu Mieczysława Weinberga.
To mi jest bardzo miło i dziękuję za zaproszenie.
Myślę, że Państwu nie muszę przedstawiać Marcina jakoś szczególnie, natomiast może jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym, że w repertuarze Marcina są przynajmniej dwa utwory Weinberga, koncert wiolonczelowy i fantazja wiolonczeli i orkiestry. I właśnie między innymi o tych dwóch utworach, a także o Twojej relacji z nimi i z samym kompozytorem chciałabym dzisiaj porozmawiać. No i zacznę od takiego pytania, które wygląda na to, że już jest tradycyjne w naszym podcaście, to znaczy jak to się zaczęło? Kiedy pierwszy raz dowiedziałeś się o Weinbergu? Co było tym takim pierwszym impulsem?
Myślę, że trzeba by to rozdzielić na dwa pytania. Znaczy, pierwsze pytanie to mogłoby dotyczyć kontaktu z muzyką Weinberga w charakterze słuchacza. I tutaj nie pamiętam jakiegoś jednego przełomu, natomiast ta muzyka tak stopniowo coraz bardziej docierała do mojej świadomości. Zresztą musimy brać pod uwagę to, że są różne mechanizmy, którymi rządzi się percepcja muzyki człowieka. I wiadomo, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do rzeczy, których znamy, dlatego tak uwielbiamy ten kanon repertuarowy. Dlatego jak muzyk, który generalnie jest uświadomiony w tym, jak wyglądała historia muzyki, zna dużo różnych kompozycji, nagle słyszy o jakimś nowym nazwisku, no to zazwyczaj odruchowo podchodzi na początku do tej muzyki z pewną dozą rezerwy. No bo od razu zakłada się, że skoro ta muzyka nie jest tak powszechnie znana, to coś musi być z nią nie tak, prawda? I wiemy oczywiście, potem historia muzyki wielokrotnie nam pokazała, że to nie jest prawda i ten mechanizm nie zawsze funkcjonuje prawidłowo, ale właśnie ten proces poznawania muzyki Weinberga z perspektywy słuchacza był stopniowy, ja się stopniowo do niego przekonywałem. Zresztą nie było tak wielu okazji do tego, żeby usłyszeć Weinberga na żywo, jeszcze wtedy, kiedy w tym okresie, o którym mówię, czyli powiedzmy paręnaście lat temu, czy 20 lat temu. Natomiast dużym przełomem dla mnie było pierwsze zderzenie z muzyką Weinberga w funkcji wykonawcy. I to, myślę, było takim prawdziwym przełomem, bo grając jakąś kompozycję, my ustawiamy taki rentgen na różne walory i również wady danej kompozycji, bo jedną z niewątpliwych takich funkcji, zadań wykonawcy jest to, żeby podkreślić jeszcze bardziej największe zalety kompozycji i ukryć jej wady, jeśli takie istnieją. No oczywiście trudno mówić obiektywnie o jakichś wadach, ale my muzycy zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład niektóre kompozycje są przeciągnięte, są za długie, wtedy trzeba je grać w sposób bardzo zwięzły, taki dynamiczny. Niektóre kompozycje mają jakieś inne takie cechy charakterystyczne.
To bardzo gęste, prawda? Też, że się okazuje, tak, że instrumentacja jest tak gęsta, że trzeba to próbować sprawić, żeby to brzmiało lżej, żeby właśnie trochę bardziej klarowną artykulacją, tak. To się często zdarza.
I w związku z tym właśnie to zderzenie z muzyką Weinberga wykonawcze od razu dało mi pewną bardzo wartościową wiedzę. Taką wiedzę, że ja właśnie zastanawiam się, jak tu można pomóc tej muzyce. I sobie myślę, że po chwili doszedłem do wniosku, że jej w ogóle nie trzeba pomagać. To znaczy, najbardziej jej można pomóc w taki sposób, w jaki pomagamy, nie wiem, muzyce Bacha czy muzyce Mozarta. Trzeba po prostu pięknie zagrać. Nie trzeba nie trzeba tam nic kombinować, nie ma żadnych ukrytych wad w tym materiale, które trzeba by jakoś ukrywać czy ogrywać. On jest po prostu wspaniały, piękny, harmonijny, doskonały, co wcale nie oznacza, że nie wymaga zaangażowania od muzyka, ale to już jest inny temat. Natomiast faktycznie w momencie, kiedy zacząłem grać muzykę Weinberga, to wtedy tak w pełnej krasie dostrzegłem no, geniusz tego kompozytora i takie klasyczne piękno tych kompozycji. Klasyczne piękno w takim rozumieniu mozartowskim. Taka struktura, a zarazem prostota przekazu, o którą jak wiemy, często jest bardzo, bardzo trudno. Bardzo łatwo jest napisać utwór, który jest po prostu strasznie skomplikowany i ma wiele różnych niezrozumiałych nawet dla twórcy zakrętów.
Tak, zwłaszcza w XX wieku myślę, że kompozytorzy się pewnie borykali z takim problemem, tak? Że coś, co byłoby zbyt proste na pierwszy rzut oka czy ucha, no jednak w którymś momencie przestało być takie atrakcyjne, tak? No, różne były koleje losu, czy kompozytorów, czy utworów też i różne prądy. Ale czy ja dobrze pamiętam, że pierwszym utworem była Fantazja?
Tak, pierwszym utworem była Fantazja i być może dlatego właśnie w tej chwili podkreślam tą prostotę, bo Fantazja jest nawet w ramach twórczości Weinberga utworem o utworem wyróżniającym się właśnie tą prostotą. Tą prostotą, która w powiązaniu z taką ogromną tęsknotą i melancholią, która jest w tej muzyce, daje niesłychanie wzruszający rezultat. To znaczy tak wzruszający, jak wzruszające są na przykład niektóre części z Requiem Mozarta, Lacrimosa słynna, znaczy z takim prostym przekazem, ale nie prostackim, bardzo prostym, a zarazem wzruszającym. Tam są pewne połączenia harmoniczne, czy właśnie melodyka jest skonstruowana w taki sposób, że mimo to, że tam nie ma jakichś zawiłości formalnych, ta muzyka niesłychanie silnie oddziałuje na słuchacza i to w taki bardzo głęboki sposób, na jakichś takich głębokich poziomach. Zresztą to doświadczenie pierwszego spotkania z muzyką Weinberga jako wykonawcy było dla mnie tym silniejsze, że była to wyjątkowa okazja i wyjątkowi partnerzy również, bo był to koncert i potem nagranie płyty, które towarzyszyło otwarciu wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich. I w tym koncercie moimi partnerami była Orkiestra Sinfonia Varsovia. Dyrygował Andrzej Mustonen tym koncertem. I faktycznie, jak usłyszałem jeszcze, jak w wykonaniu wspaniałej orkiestry brzmi ta prosta, ale bardzo wyszukana tkanka orkiestrowa, no to czułem się już w pełni szczęśliwy i zainspirowany do tego, żeby dalej podążać tropem poszukiwań właśnie w muzyce Weinberga i grać kolejne utwory. I faktycznie było to dla mnie niesłychane odkrycie. Zresztą wydaje mi się, że Weinberg jako twórca jednak, pamiętam większość programu tego koncertu, tam były utwory i Karola Rathausa, i Aleksandra Tansmana, zdaje się.
Waghalter jeszcze
był, tak. Wydaje mi się, mimo też mojej dużej sympatii i podziwu dla pozostałych kompozytorów, że Weinberg jednak wyróżniał się bardzo z tego grona. Wyróżniał się bardzo pewną głębią i siłą przekazu emocjonalnego. Pozostałe kompozycje bardziej skręcały w stronę nurtu neoklasycznego i były zasadniczo lżejsze gatunkowo. Natomiast Weinberg, mimo tej prostoty i lekkości materiału, jednak miał bardzo głęboki i bardzo silny przekaz emocjonalny.
No, wydaje mi się też, że to rzeczywiście jest taka cecha go bardzo wyróżniająca. Też z takiego już mojego bardziej doświadczenia graniowego, i właśnie o to też bym chciała Cię zapytać, to jest zarazem jakoś, może powiedzieć, no nie wiem, czy łatwe do słuchania. To nie jest łatwe do słuchania, zależy też jaki utwór, ale też nie jest łatwe do grania, choć na pierwszy rzut oka, jak patrzę na nuty na przykład, to wydaje mi się, że to nie będzie takie ciężkie. Także jeżeli sobie porównuję to chociażby z jakimiś utworami takimi, nie wiem, jak sonata solowa Bartoka, gdzie ja już po prostu widząc nuty wiem, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie, to tutaj pamiętam ze swoje pierwsze zderzenia, że wydawało mi się, że to będzie, nie będzie tak źle. Ale potem z każdą osobą, z którą rozmawiam, z każdym wykonawcą, czy to będzie skrzypek, czy to będzie flecista, pianista, wszyscy podkreślają to, że ta muzyka jest jest bardzo trudna wykonawczo, nie tylko tak technicznie, chociaż to też, ale po prostu im dłużej się w to zagłębiasz, im bardziej w to wchodzisz, tym więcej musisz sobie stawiać pytań i w tym sensie też jest to tak wciągające, bo nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale mam takie poczucie, że jak się już raz zacznie grać Weinberga, to człowiek tak w to właśnie wsiąka i chce więcej.
Ja myślę, że to jest pochodna wielu cech tej muzyki. I jeszcze jedna, o której w tej chwili pomyślałem, to jest w sumie duża przestrzeń interpretacyjna. Bo w historii muzyki znamy kompozytorów, którzy bardzo różnie podchodzili do tej wolności, którą zostawiali wykonawcy. Niektórzy kompozytorzy pisali na przykład po 3 określenia nad każdą nutą. I teraz zastanówmy się, czy w ogóle na czym polega rola wykonawcy, poza tym, żeby po prostu wykonać wszystkie, to jest tak bardzo trudne.
Instrukcja obsługi tak. nie będzie działało, jeśli nie podepniesz wszystkich kabli. To jest też takie.
Tak, to jest traktowanie wykonawcy bardzo zadaniowo, w pewnym sensie przedmiotowo, co nie znaczy, że jest źle, bo tą taktykę również uprawiali wybitni twórcy. Natomiast Weinberg zostawia w gruncie rzeczy, podobnie jak kiedyś oczywiście Bach z innych powodów, wtedy się w ogóle mało zostawiało jakichś takich wskazówek wykonawczych, ale właśnie Weinberg zostawia bardzo mało takich wskazań w partyturze z moich doświadczeń i bardzo często stosuje również powtórzenia danych fragmentów bez jakichś wielkich zmian w strukturze, czy jakimiś kosmetycznymi różnicami, prowokując wykonawcę do kreatywnych poszukiwań różnych sposobów zagrania tego samego materiału. I moim zdaniem zostawienie takiej swobody wykonawcy powoduje, że właśnie grający zaczyna się tak wkręcać w to, że kurczę, ten materiał można zagrać tak, albo w tym miejscu zrobić crescendo, pokazać ten dźwięk, albo tamten. Za każdym razem ten motyw ma zupełnie inną wymowę, a w sumie wszystko jest zgodne z intencją kompozytora, no bo nie mamy oznaczeń takich danych od kompozytora, w jaki sposób powinno frazowanie przebiegać. W związku z tym możemy sobie pozwolić na pewną swobodę. I w związku z tym ta muzyka zaczyna jakoś świecić różnymi kolorami za każdym razem.
A czy też tak jest w tych utworach wiolonczelowych, że na przykład on też nie jest tak dokładny, jeśli chodzi o dynamikę, że są takie całe długie tak. obszary, kiedy to właśnie, nic to się nie zmienia.
Dokładnie o to też mi chodzi, że oczywiście w momencie, kiedy kompozytor pisze na przykład na początku utworu piano i potem przez, nie wiem, 70 taktów nie pisze nic, to też nie znaczy, że on oczekiwał, że tam się nic nie będzie działo w zakresie dynamiki przez te 70 taktów, tylko uznał, że prawdopodobnie, że nie ma jakiegoś jednego przepisu, który byłby znacząco lepszy od wszystkich pozostałych. W związku z tym dla takiego życia emocjonalnego w utworze lepiej jest pozostawić tą przestrzeń wykonawcy, który wpadnie być może na równie dobre pomysły co sam Weinberg w zakresie tej dynamiki, ale będzie to jego przestrzeń, on to zrobi bardziej przekonująco i no, ostatecznie wkręci się w to, żeby szukać dalej, grać utwór częściej, więc jest to również, służy to również takiej żywotności utworu. Choć o żywotności utworu Weinberga w zasadzie możemy mówić od niedawna.
Ale za to wystrzeliło tak. jakoś tak nieprawdopodobnie wysoko i mam wrażenie, że no, między innymi w instytucie będziemy o to dbać, ale wartością samą w sobie jest już to, że coraz więcej wybitnych wykonawców docenia muzykę Weinberga i w związku z tym nadaje też jej kolejne walory, prawda? No bo jeżeli mówimy już o osobach takich jak choćby Gidon Kremer, czy Juliana Avdiejewa, Daniel Trifonow, no to już są ludzie, którzy jeśli rzeczywiście się fascynują tym światem, no to dokładają do niego jeszcze te dodatkowe warstwy. Ale wróćmy do wiolonczeli, bo interesuje mnie bardzo wiele wątków. Chciałabym też powrócić jeszcze do koncertu wiolonczelowego, bo nie prowadziłam żadnych statystyk. Nie wiem, ile razy grałeś fantazję, a ile razy koncert, ale mam wrażenie, że ostatnimi czasy jakoś częściej koncert się znajdował w twoim repertuarze. Koncert, który prawykonywał Rostropowicz, prawda? Jeśli dobrze pamiętam.
Tak, tak. Koncert był chyba pisany w ogóle z myślą o Rostropowiczu, co wydawało się chyba w tych czasach oczywistym wyborem w Związku Radzieckim. Bo Rostropowicz był w ogóle takim niesamowitym gigantem, dla którego nawet w gestii właśnie inspirowania kompozytorów powstało dla niego aż tyle niesamowitych arcydzieł, bo jeśli mówimy nawet o koncertach wiolonczelowych, to przecież to są oba koncerty Szostakowicza, jest koncert Weinberga, jest symfonia Britena, jest symfonia Prokofiewa, to po prostu można wyliczać i to w zasadzie wszystko są największe utwory w XX wieku napisane na wiolonczele, wszystkie napisane dla Rostropowicza, oczywiście to jest uproszczenie, ale ta liczba jest tak duża, że faktycznie musiał mieć w sobie, z tego co wiem, miał również w sobie takie pozytywne nastawienie do tego typu przygód. On bardzo chętnie grał nową muzykę i na przykład na bazie historii z koncertem wiolonczelowym Lutosławskiego, inne arcydzieło, wiemy, że Rostropowicz w ogóle nie blokował, nie wpływał na to, jak kompozytor pisał. Raczej on napisał Lutosławskiemu w takim liście, żeby pisał tak jak chce, że na wiolonczeli da się zagrać wszystko, on po prostu ma napisać to, co mu w duszy gra. I myślę, że to, oczywiście to z jednej strony powodowało, że te utwory często były bardzo zaawansowane technicznie, ale z drugiej strony on nie próbował jakoś wpływać na kompozytorów, czy krępować ich tym, że to jest dobre, to nie będzie dobre, żeby ten utwór był bardziej taki czy śmaki, tylko dawał im w darze swój talent wielki. Oni mieli gwarancję tego, że on ten utwór wykona genialnie, ale jednocześnie zostawiał tą wielką swobodę twórczą.
Sam Weinberg wspominał właśnie, że miał takie wielkie szczęście w życiu, że jego utwory grali najwięksi muzycy, w związku z tym właśnie nie mieli żadnych ograniczeń i też w żaden sposób nie wpływali właśnie na to, co on pisze. I zawsze sobie wtedy myślę też, że jest to pewien rodzaj ciężaru dla nas wykonawców, bo chciałabym bardzo, żeby nawet jak jeżeli ja sama to gram, to żeby właśnie też nie mieć poczucia, że coś, jakieś moje własne ograniczenia spowodują, że to nie zabrzmi tak, jak powinno. A też w rozmowach z instrumentalistami często pojawia się ten wątek, o którym już wspomniałam, że to jest bardzo trudne, ale że też to chyba właśnie Szymon Krzeszowiec mówił nawet tutaj w naszym podcaście, że to nie jest nigdy niewykonalne. Że to jest tak, że na początku bardzo dużo czasu zabiera ci, on podawał przykład bodajże któregoś kwartetu, że bardzo dużo czasu zabiera naprawdę nauczenie się tego, zrozumienie tego w pełni, ale że nie jest to niemożliwe, że to nie, w związku z tym właśnie chciałabym też cię zapytać od takiej strony już bardzo wiolonczelowej, technicznej, czy no, możemy to tak z grubsza nazwać technicznej, jak Weinberg pisał na wiolonczele, bo oprócz tych dwóch utworów, które najczęściej grasz i ogromnej ilości utworów kameralnych, których nawet nie będziemy teraz wymieniać, no ale są jeszcze dwie sonaty na wiolonczele i fortepian i cztery sonaty solowe, to też mi się wydaje bardzo ciekawy wątek, bo umówmy się, że nie macie aż tak wielu utworów na wiolonczele solo.
Tak.
I jeszcze też wątek, który wydaje mi się no, nieprawdopodobnie ciekawy, czyli 24 preludia na wiolonczele solo. Tak, tak. Gdzie w ogóle korespondujemy z tradycją, tak? I tutaj wszystko aż jest napompowane znaczeniami, więc myślę, że bardzo chciałabym się dowiedzieć od ciebie właśnie jak widzisz tę wiolonczelę, jej głos, jej możliwości w tych dziełach Weinberga.
Ja mam tutaj rozmaite skojarzenia, ale co nasuwa mi się od razu, jaka konkluzja, to że Weinberg miał świadomość, podobnie jak Chopin zresztą, miał świadomość tego, co jest największym atutem wiolonczeli. Że największym atutem wiolonczeli jest śpiewność i melodyjność. I granie melodii nawiązujących do śpiewu na wiolonczeli zawsze no, będzie dawało wyjątkowy rezultat, bo jest to taki instrument wyjątkowo predestynowany do takich celów. I faktycznie w tych jego wiolonczelowych kompozycjach, szczególnie w kompozycjach z orkiestrą, w kompozycjach na wiolonczele solo i orkiestrę, no dominuje bardzo ten wątek melodyczny, wątek liryczny, zwłaszcza w fantazji, gdzie ta część, taka rzewna, melancholijna część zajmuje no, zdecydowaną większość kompozycji. To scherzo, które jest bardzo silne, wyrazowo, mocne, i zawadiackie, nawiązujące oczywiście do folkloru polskiego w pewnym sensie. Ono w sensie czasowym stanowi tylko jakiś tam niewielki ułamek, a większość kompozycji jest poświęcona właśnie temu rzewnemu śpiewowi wiolonczeli. I myślę, że to świadczy o ogromnej takiej mądrości instrumentacyjnej Weinberga, która zresztą też właśnie cechowała Chopina. Chopin również w swoich kompozycjach z wiolonczelą, a wiemy, że on akurat w odróżnieniu od Weinberga nie miał wielkiej wiedzy o tym, jak się gra na instrumentach smyczkowych, zaś sięgał po tą wiedzę do swoich przyjaciół, m.in. do Augusta Francoma. Natomiast Chopin również nie uległ pokusie temu, żeby elementy nazwijmy wirtuozowskie, czy takie nawet czasami skrzypcowe w swojej naturze, na siłę wtykać do koncertu wiolonczelowego, tylko uczynił ten koncert takim bardzo wiolonczelowym w swoim charakterze. I tak samo partie u Chopina, partie wiolonczeli są bardzo wiolonczelowe, są bardzo melodyjne i bardzo śpiewne. I myślę, że to również w tej chwili decyduje o sukcesie tych dwóch koncertujących kompozycji w takim życiu koncertowym. Bo w zasadzie za każdym razem, kiedy miałem przyjemność grać te wspaniałe kompozycje, to rozmawiałem potem, bo jestem sam ciekaw tego, bo to są w gruncie rzeczy cały czas dla publiczności nowe rzeczy, więc rozmawiam z ludźmi dużo o tej muzyce i wszyscy zawsze są bardzo głęboko poruszeni emocjonalnie tą muzyką, podczas gdy po innych swoich koncertach, gdzie gram koncerty, powiedzmy, bardziej zadomowione w takim kanonie repertuarowym, koncert Dworzaka, czy wariacje rokoko, czy koncert
Haydn. Czy nawet Szostakowicz jest też
bardziej popisowy, tak. Więc wtedy bardziej są, jakby spotykam się z opiniami takiego, że słuchacze są pod wrażeniem wielkim, takim zachwycają się maestrią kompozycji, zachwycają się maestrią samego wykonawcy. Natomiast nie jest tak, że głównym punktem całego komunikatu jest przekaz emocjonalny. Natomiast po koncertach Weinberga ja widzę, że jakby ludzie się wchodzą w tą emocję i jakby zapominają o tym, kto gra, co tam jest trudne. To wszystko nie ma znaczenia, bo po prostu wchodzą w historię. I to jest dla mnie rzecz, która jest bardzo ważną cechą muzyki Weinberga, jest ogromną zaletą muzyki Weinberga, że ta muzyka jest tak wciągająca w swoją narrację.
Już sam początek koncertu wiolonczelowego, to jest, pamiętam jak pierwszy raz to usłyszałam, to po prostu zupełnie zbaraniałam. To mnie tak poruszyło, że nawet jak sobie teraz o tym myślę, to już mam takie ciarki, bo to zresztą było wykonanie Rostropowicza, no też wiadomo, że on i jego cudowny dźwięk też...
Oczywiście tak, robi swoje.
Ale no sam utwór, sam w sobie, no też jak zwykle spowodował we mnie takie poczucie jednak żalu lekkiego, że dlaczegoż to ja nie gram na wyłączenie. Ale chciałam jeszcze właśnie ci zapytać, czy w tych utworach są jakieś takie właśnie momenty, w których wydawałoby ci się, że to jest, że można by to lepiej na wyłączenie napisać, albo że coś jest takie, że trzeba się strasznie nagimnastykować, tak? Graliśmy kilka różnych utworów razem, gdzie trzeba było coś, no jakoś tam właśnie taką gimnastykę artystyczną wykonać, żeby zabrzmiało.
Jest kilka takich momentów, niewątpliwie. Generalnie różne, on miał pewną tendencję do komponowania takich dwudźwiękowych fragmentów na instrumenty smyczkowe, które, ale to jakby trudno powiedzieć, że to jest źle napisane, bo gdyby, żeby to było wygodne na instrumencie smyczkowym, to trzeba by zmienić materiał, układ interwałów, ta muzyka przestała być tą muzyką. To znaczy też nie daj mi się zwariować, nie mamy pisać muzyki po to, żeby ona była wygodna do grania.
Nie, tylko jakby, czasami jest tak, że ten wysiłek czemuś też służy, że to jest na przykład bardzo trudne, ale że masz takie poczucie, że kompozytor chce, żeby to było trudne, bo ty masz mieć to poczucie tego lekkiego mozołu, rozumiesz, że są takie momenty. A zresztą sam wspomniałeś o dwudźwiękach, no, to jest no, coś, z czym my się zderzamy za każdym razem, czy też z techniką akordową, to już jest jeszcze trudniejsze na instrumencie smyczkowym. No i właśnie, teraz jeśli mamy cztery sonaty na wiolonczele solo, i zresztą mamy też na przykład trzy sonaty na skrzypce solo, sonaty na altówkę solo, mamy nawet sonaty na fagot solo, na kontrabas. To jest w ogóle coś, co mi się wydaje bardzo oryginalne, bo ja osobiście nie znam innego kompozytora, który by aż tyle utworów napisał na instrumenty solowe i to te takie instrumenty, które rzadko kiedy są wykorzystywane w taki sposób. Mhm. No bo to może wyjaśnimy, bo też nie wszyscy chyba, którzy są muzykami wyłącznie nas słuchają. Wyjaśnijmy może dlaczego. Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego na fortepianie to jest absolutnie logiczne, że się gra coś solo, a na skrzypcach czy na wiolonczeli niekoniecznie?
Tak, to wynika oczywiście z tego, że instrumenty smyczkowe są instrumentami z natury jednogłosowymi. Jednak wszystkie zabiegi powodujące zagranie dwóch dźwięków naraz, trzech dźwięków czy czterech, albo dwóch melodii naraz, stają się bardzo karkołomne na instrumencie smyczkowym. Trzeba bardzo sprytnie tym operować, żeby to się w ogóle dało zagrać. Natomiast na fortepianie na przykład możemy stworzyć całe uniwersum dźwiękowe, możemy stworzyć na innym instrumencie, dlatego że możemy w dużym uproszczeniu zagrać jednocześnie linię basu, jakieś wypełnienie harmoniczne, jakiś tak zwany akompaniament i melodię, nawet dwie melodie, bo wydobycie dźwięku samo z fortepianu nie jest tak problematycznym i nie przysparza tak wielu różnych zagadnień i problemów, jak wydobycie dźwięku z instrumentu smyczkowego. Natomiast myślę, że to wyzwanie napisania utworu na instrument solowy oczywiście ma swoją bogatą tradycję i w zasadzie trudno sobie wyobrazić w tej chwili pisanie takiego utworu bez pewnego kontekstu bachowskiego, bo Bach, pisząc swoje partity i sonaty na skrzypce solo i również suity, sześć suit wiolonczelowych, stworzył pewien kanon i taki stały punkt odniesienia. I niektórzy kompozytorzy starali się wprost wchodzić w tą ścieżkę, na przykład Max Reger, który też pisał takie suity.
Albo Eugène Ysaÿe.
Tak, albo Ysaÿe, albo w czasach bliższych Weinbergowi Britten jest takim kompozytorem, który napisał trzy suity na wiolonczele solo, oczywiście wszystkie dla Rostropowicza.
A masz je w repertuarze?
Mam je, tak. Nawet był kiedyś, zagrałem jeden kiedyś taki miałem bajeczny weekend na festiwalu we Włoszech, gdzie zagrałem w ciągu dwóch dni, zagrałem sześć suit Bacha i trzy suity Brittena, czyli w sumie dziewięć.
To jeszcze brakuje sonaty Weinberga.
Tak. No to zorganizujemy
challenge. Ci taki magiczny weekend w Warszawie.
Bardzo jestem chętny do tego. Natomiast jest faktycznie pewna cecha tych z utworów solowych Weinberga, która moim zdaniem go wyróżnia spośród innych kompozytorów, którzy pisali tego typu utwory. Bo trzeba by jeszcze być może powiedzieć parę słów o tym, jaki jest kontekst tych utworów na wiolonczele solo w XX wieku. Przede wszystkim istnieje sonata Zoltana Kodaja, który był sam wiolonczelistą i napisał taki utwór, który wydaje się zupełnie ekstremalnym, takim maksymalnym wykorzystaniem wiolonczeli w takich tradycyjnych, nieawangardowych technikach, jak się tylko da. Już bardziej skomplikowanej, wieloplanowej rzeczy na wiolonczele chyba się nie da napisać.
Tomasz chyba właśnie Bartok byłby odpowiednikiem.
Tak, mógłby być, tak. I Kodaj jest taką sonatą, która jest niesłychanie bogata i która dąży do tego, żeby właśnie spróbować wypełnić to całe uniwersum dźwiękowe tą wiolonczelą. I wykorzystywać różne techniki flażoletowe, bariolażowe, po prostu jednocześnie grać arko i pstrykać pizzicata. Po prostu cuda na kiju tam się nie dzieją, byle tylko była taka bogata akcja. Utwór też trwa bardzo długo, on trwa prawie 40 minut. I jest, zresztą to jest wspaniała kompozycja, wielka radość to grać. Natomiast Weinberg jakby chciał pójść zupełnie inną drogą. Bo w tych jego sonatach na wiolonczele solo jest bardzo dużo jednogłosowości. I dla mnie ta jednogłosowość ma w sobie bardzo szczególny wymiar. Ja jak sobie słucham takiej muzyki, słucham sobie zwłaszcza tych sonat Weinberga, to sobie myślę o jednej kategorii w ogóle takiej egzystencjalnej, o samotności. Dla mnie w takim jednogłosowym śpiewie jest właśnie pewna samotność, jakaś taka nabierająca oczywiście różnych kolorów. Czasami jest to dramatyczna samotność, taka tęsknota, a czasami jakaś pustka, czasami pewna asertywność, ale właśnie kluczowe jest to, że Weinberg nie ulegał tej pokusie, żeby próbować rozsadzać tą wiolonczelę i robić z niej całą orkiestrę. Tylko on spróbował zrobić atut z tego, że on pisze utwór na jeden solowy instrument. I to jest w swoim zamierzeniu utwór jednogłosowy, działający głównie tą właśnie kształtowaniem tej jednogłosowej melodii. Ma to zupełnie unikalny klimat swój. To znaczy są to kompozycje tak naprawdę w kontekście innych utworów dwudziestowiecznych na wiolonczele solo bardzo nietypowe poprzez tą jednogłosowość.
To szalenie mi się podoba to, co powiedziałeś o tej samotności, bo tak od razu pomyślałam sobie, że te sonaty są późniejsze, prawda? One pochodzą z lat 70., 80. To samo zresztą dotyczy skrzypcowych i w ogóle ten, można powiedzieć, jakiś to jest rodzaj eksperymentu, tak? Chociaż zwykło się mówić, co ja próbuję od lat już temu zadać kłam, że Weinberg się jakoś nie rozwijał jako kompozytor. Ja uważam, że to jest bzdura. I że ja bardzo wyraźnie widzę, rozpoznaję utwory z lat 40., rozpoznaję utwory z lat 50., 60. i też to, co się zaczęło dziać później. I wydaje mi się, że ta twoja intuicja dotycząca samotności jest jakaś bardzo, bardzo odkrywcza i poruszająca, bo wydaje mi się, że to jest też ten taki moment. Mhm. I właściwie trudno jest oderwać jego muzykę też od jego życia i wydawało mi się kiedyś, że to może mniej jest trudno, bo ja w tym tak długo siedzę i bardzo jakby już to jego życie jest prawie tak dobrze je znam jak swoje. Czasami myślę, że może nawet lepiej. Ale w tym wypadku wydaje mi się, że ta intuicja jest jakaś kluczowa. I tak samo sądzę, że to chyba można powiedzieć też o tych 24 preludiach, prawda?
Tak, tak.
Gdzie też pojawiają się różne nawiązania, takie bardzo subtelne, na przykład do koncertu Schumana wiolonczelowego. Tak. Ale to też nie są, tak, to nie są takie, myśląc o 24 preludiach, od razu myślimy o preludiach i fugach Bacha. Oczywiście myślimy też o preludiach Szostakowicza i fugach, prawda? Jest to taka...
Czy o
Chopinie, oczywiście, jakaś taka magiczna liczba i magiczna forma, w której się kompozytorzy odnajdują, ale jednak zawsze tym punktem odniesienia jest Bach, więc to jest zawsze wyzwanie. Znaczy, myślę, że próbują spisać 24 preludia, już trochę nakreślasz, jakby z czym się mierzysz. A Weinberg, mam wrażenie, że on sobie z tego wiele nie robi, że on idzie swoim torem i w ogóle wybranie wiolonczeli do tego, a nie na przykład fortepianu jest. Chociaż przecież on był pianistą, to wybitnym.
I na pewno było mu łatwiej pisać na fortepian niż na wiolonczele. Zwłaszcza, że właśnie napisanie utworu na wiolonczele solo no, stwarza mnóstwo różnych problemów, właśnie wynikających z tego, że pewnych rzeczy się nie da. Natomiast to jakby z tego wszystkiego wyłania mi się taki wizerunek Weinberga, który bardzo mi imponuje tym, że nie chce być efektowny. Że on się jakby nie chce przypodobać, bo można by naprawdę napisać sonatę na wiolonczele, która się będzie podobać po prostu, która będzie hitem, a jak sobie pomyślimy o muzyce, która nie ma harmonii, ma samą jedną linię melodyczną, to ona jest bardzo daleka od chęci przypodobania się.
Dalekie od aplauzu wielkiego publiczności, prawda? Zresztą on też często kończy utwory na przykład w jakimś zupełnie piano, pianissimo, w takim oddaleniu. Też często mam takie poczucie, że przecież mógłby skończyć to trzy linijki wcześniej, kiedy jest właśnie tak, że to na pewno wywoła salwę oklasków i okrzyków publiczności, a nie. I to się tak często zdarza, że mam wrażenie, że jest to jakiś rodzaj właśnie takiego lekkiego dystansu i postawienia, nie wiem, znaku zapytania. On był też bardzo skromnym człowiekiem, takim aż można powiedzieć, że może chorobliwie skromnym, skrytym, bojaźliwym, prawda? Więc ta taka intymność, o której wspominasz, wydaje mi się, że jest dobrym kluczem też do odczytania tego.
Tak, tak też tak właśnie w ogóle pojmuję muzykę Weinberga jako muzykę, która jest bardzo wchodząca w głąb emocji, w głąb człowieka i wyszła z głębi kompozytora i ma wejść w głąb słuchacza, a nie jest skupiona na tym, co zewnętrzne, czyli na przykład na fenomenie oczywiście spotkania z publicznością, na tym, że po prostu będzie to wywoła właśnie salwy braw i zasadniczo to też ta muzyka idzie w zupełnej kontrze do tego, co jest dzisiaj, wydaje się, filozofią świata, czyli po prostu filozofia sukcesu. Mm-hmm. Że dzisiaj jest tak skonstruowany świat, że zasadniczo celem życia jest sukces. Ja się próbuję z tym nie zgadzać, ale w takim świecie żyjemy i wydaje mi się, że Weinberg jako kompozytor, nie wiem czy jako człowiek, ale na pewno jako kompozytor się z tym nie zgadzał.
O, na pewno.
Bo jego muzyka nie jest napisana w ten sposób, aby dojść do sukcesu i być może częściowo leży to u podstaw jego opóźnionej recepcji.
Ale za to teraz właściwie moglibyśmy to nazwać wielkim sukcesem.
Oczywiście, tak.
Choć ja też mam z tym słowem problem, no bo on oczywiście... W ogóle trudno dzisiaj powiedzieć, co jest takim prawdziwym sukcesem, czy ilość właśnie lajków, udostępnień, czy ilość ludzi, którzy przychodzą na twój koncert, czy w ogóle to jest jakby temat na osobną dyskusję, ale Czy popularność to jest też ten sukces, prawda? To jest jakby ta kolejna kwestia, o której na pewno sobie możemy kiedyś porozmawiać, ale ona rzeczywiście dotyczy też Weinberga. Z tym, że pewnie jego historię musimy jeszcze czytać w kontekście politycznym życia w Związku Radzieckim, bycia Żydem, polskim Żydem. Jakby to jest ciągle, jesteśmy jeszcze za takimi parawanami, więc one nas już na szczęście dzisiaj nie dotyczą tego rodzaju ograniczenia. No ale w jego historii warto jeszcze o tym pamiętać. Ale już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, to chciałabym Cię zapytać, po pierwsze, bo rozmawialiśmy o Twoim nagraniu z Warsowią, czy ta płyta jest gdzieś dostępna? Możemy jej gdzieś posłuchać?
Ta płyta na pewno służy wciąż, też mam taką nadzieję, ona miała służyć właśnie samemu muzeum jako pewna wizytówka, ich taka muzyczna wizytówka muzeum. Natomiast nie jestem pewien, czy płyta trafiła do otwartej sprzedaży.
Czy w ogóle gdzieś w internecie, streaming, coś takiego, gdzieś można tego posłuchać? Bo...
To jest bardzo dobre pytanie.
Aha, czyli odpowiemy na nie dzisiaj. I mogą Państwo spróbować poszukać.
To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że nie. To znaczy, wydaje mi się, że nie ma jej w serwisach streamingowych.
Rozumiem, czyli to jest zadanie dla Instytutu Weinberga, żeby się dowiedzieć, co z tym zrobić.
Moim zdaniem jest to, znaczy jest to nie, nie wiem z czego to wynika, czy z jakichś obostrzeń prawnych, czy z niedopilnowania jakichś tematów, nie wiem, być może można jakby zająć się tym tematem od tej strony, aby ta cała płyta, która zresztą jest repertuarowa, bardzo ciekawa, aby ona spełniła również tę funkcję popularyzatorską i po prostu była dostępna w tej chwili poprzez te serwisy na całym świecie.
A masz w planach teraz koncertowych najbliższych właśnie któryś z tych utworów Weinberga? Może uczysz się czegoś nowego? Może coś się zbliża, jakieś nagranie? Spróbujemy coś wyciągnąć.
Bardzo bym chciał, żeby się zbliżało. Są na razie, to znaczy mam na przyszły sezon faktycznie plany głównie związane z koncertem wiolonczelowym, bo w tej chwili faktycznie na ten utwór jakoś więcej mam zamówień niż na fantazję, mimo że fantazję grywam z równie wielką radością i spotkałem się również z opiniami takimi, że ta fantazja jest nawet doskonalszym utworem od koncertu, który jest takim, no takim, koncert jest takim wielkim, poważnym dziełem, natomiast fantazja jest dziełem bardziej kameralnym, na mniejszy skład, również nieco krótszym, ale przez to bardziej jeszcze takim delikatnym w swoim wyrazie, bardziej takim czułym i to mnie niesłychanie w nim fascynuje. Także
trochę tylko, że to jest kazus Weinberga, że jest za dużo arcydzieł po prostu. Tak. Swoją drogą to jest naprawdę niesamowite, że przy tak wielkiej ilości utworów, bo on napisał naprawdę przecież bardzo dużo i oczywiście, że zdarzają się wśród nich takie, które może są troszkę gorsze, ale jednak my mamy do czynienia z naprawdę ogromną ilością wybitnych utworów. Masz dwa utwory na wiolonczele i z orkiestrą i dwa są takie, że właściwie nie wiadomo do końca, który lepszy, który wybrał. Jeden jest trochę krótszy, drugi tam trochę mam mniejszą obsadę, więc, ale to są tego rodzaju kategorie, prawda? Więc, przepraszam, że tak w tym wtrąciłam, ale wydaje mi się, że to jest istotne.
Mam nadzieję też, że, bo nad tym w tej chwili pracujemy, że zostaną przywrócone koncerty, na które miałem jechać do Stanów Zjednoczonych, do Buffalo i właśnie miałem grać tam koncert wiolonczelowy Weinberga. One oczywiście z wiadomych nam wszystkim względów zostały odwołane przez półtora rok temu. Rok temu miały się odbyć więcej. One zostały odwołane, natomiast mam nadzieję, że... Znaczy cały czas szukamy terminu i możliwości, bo w tej chwili jeszcze nie jest to takie oczywiste. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie otworzy się możliwość tego, aby te koncerty się odbyły, bo za oceanem jest jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o popularyzację muzyki Weinberga. Także, a ja mam takie poczucie, że poprzez tą swoją dużą emocjonalność ta muzyka może znaleźć tam bardzo wielu swoich gorących orędowników. Liczę na to, że to może być, mówiąc marketingowo, świetny rynek muzyki Weinberga.
Nie, chciałam już powiedzieć, że tym skończymy.
Ale teraz się już nie da.
Teraz dobrze by było z tego jakoś jeszcze wybrnąć, natomiast może poza kwestiami rynku, zbytu, podaży i popytu, ja bardzo życzę sobie, Tobie i wszystkim słuchaczom, żebyśmy częściej mogli słuchać tego, jak ty grasz Weinberga, żeby to się pojawiało coraz więcej też utworów właśnie w twoim wykonaniu. Bardzo jestem ciekawa na przykład właśnie tych solowych sonat. Mam nadzieję, że będziesz miał czas i siłę i ochotę, żeby się też podjąć nauczania tych właśnie dzieł. No i jeszcze mamy całą wielką przestrzeń muzyki kameralnej przed sobą, więc myślę, że jeszcze cały Weinberg jest przed nami i bardzo się cieszę, że w twoim repertuarze, a także w repertuarze twoich absolwentów Weinberg się pojawia.
Tak, w tym roku właśnie parę tygodni temu na naszej sesji egzaminacyjnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku jedna ze studentek zagrała przepięknie zresztą koncert wiolonczelowy właśnie, także spróbujemy podać pałeczkę dalej.
No, to jest coś, co też przyświeca nam w Instytucie, że my chcemy, żeby ta nasza działalność była długofalowa i żeby potem kiedyś ktoś przejął po nas to dowodzenie i tak samo chcemy jako pedagodzy przecież właśnie zarażać studentów pasją. I wydaje mi się, że to też całkiem dobrze się rozwija. Też mam parę takich przypadków i z wielką przyjemnością też właśnie uczyłam utworów Weinberga, nie tylko sama je grałam.
Tak, zresztą chyba nie musimy za bardzo studentów do tego nakłaniać. Moje doświadczenia są takie, że oni posłuchają, od razu chcą
to
grać.
Tak, oni są nawet czasami trzeba ich powstrzymywać, że jeszcze nie. Więc bardzo Ci dziękuję
za
rozmowę i oczywiście zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Instytutu Mieczysława Weinberga. Pewnie w okresie wakacyjnym będą się pojawiały trochę rzadziej, ale zachęcamy do sprawdzania naszej strony internetowej. Na Facebooku w tym momencie jesteśmy jeszcze, ale strona, taka prawdziwa strona się tworzy i będzie niebawem już dostępna. I proszę nas śledzić, bo zbliżają się różne bardzo, bardzo ciekawe wydarzenia. Dzięki.